It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Śliszy, Polska 2050, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, panie doktorze.
Panie pośle, to co, Włodzimierz Czarzasty będzie teraz lepszym marszałkiem niż Szymon Hołownia?
Ja takiego porównania używam. Marszałek Hołownia zawiesił bardzo, bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę.
Przeskoczy
i mam nadzieję, że liczę na to, że pan marszałek Czarzasty nie przejdzie pod nią.
Czyli, że będzie jednak nad. Że ale zaczyna z przytupem.
Zaczyna z przytupem, ale ja też bym zwrócił uwagę, dostałem wczoraj informację, mam nadzieję, że to nie będzie potwierdzona informacja, że na konwentach seniorów nie będą już obecne koła. Co uważam, nie będzie dobrą praktyką.
Ale to myśli pan, że tutaj Włodzimierz Czarzasty chce ograniczyć demokrację w Sejmie?
Nie znam motywów tej decyzji. Na pewno dzisiaj będę z panem marszałkiem na ten temat rozmawiał, bo uważam, że koła powinny brać udział w pracach Sejmu. To ułatwia też pracę, komunikację. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo właściwe.
A te dwie decyzje pierwsze, jak się panu podobają? Czyli zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu i oczywiście całości kompleksu i kilometrówki.
Znaczy, po pierwsze,
zacznijmy od alkoholu.
Żeby była jasność, mi to zupełnie nie przeszkadza. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu.
Dlaczego Szymon Hołownia tego nie zrobił?
Natomiast ja bym chciał tylko, żebyśmy zaczęli jedną rzecz. W Sejmie nie był sprzedawany alkohol. Był sprzedawany w zupełnie innej części. To ja, dla wyjaśnienia, bo tutaj
opinia publiczna to oczywiście żyje. Wiemy, że był
tak,
sprzedawany
tylko i wyłącznie
na terenie hotelu,
sejmowego. Tam, gdzie my tak naprawdę tylko i wyłącznie śpimy, jemy śniadania, obiad i kolację.
Panie pośle, to oczywiście tak się mówi. Na ale tylko śpicie, nie uprawiacie tam polityki żadnej, nie rozmawiacie ze sobą.
Ale nie tylko w Sejmie, nie tylko
i tam
na terenie Sejmu.
Tam wybuchały skandale, chciałem powiedzieć.
Bo jeżeli ktoś nie umie pić alkoholu i nie umie się zachować po alkoholu, tak, to zdarzało się. Natomiast proszę zwrócić uwagę, nie są to przypadki, które były notoryczne przypadki.
To trochę tak, jak my byśmy powiedzieli, że my mamy alkohol, ale tylko w barku, tylko tam. Natomiast w studiu to absolutnie nie mamy. No przecież w studiu nikt z nas nie pije. Ale wychodzi ze studia, przychodzi 200 metrów, u nas mniej. I już może pić. No o to chodziło, jak
ale
rozumiem.
Na tym polega odpowiedzialność, że jestem
ale
w pracy,
oczywiście nie mam alkoholu, spożywam, żeby nie było wątpliwości, tak
no,
podkreślam.
Sprawdziłem, panie redaktorze, zaraz po
zapraszam,
programie.
Zapraszam, proszę bardzo, mamy kawę bardzo dobrą, zapraszam.
Ale nie, to jeżeli ktoś nie umie się odpowiednio zachować w każdej pracy, no to przecież alkohol...
Dobrze, ale to dobra decyzja, czy zła, pana zdaniem, po tych skandalach, które były?
Zupełnie nie wpływająca w żaden sposób na mnie, nie mająca dla mnie najmniejszego znaczenia, bo ja nie miałem
z tym. A dlaczego Szymon Hołownia tego nie zrobił?
Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć.
Kilometrówki, drugie pytanie. To jest druga decyzja, druga z pierwszych decyzji Włodzimierza Czarzastego. Znaczy, pełna przejrzystość.
Zacznijmy od tego, że na razie zostało to tylko i wyłącznie zapowiedziane. Nie są reguły zapowiedziane. Znaczy, ja bym chciał zobaczyć, jak będą te reguły zapowiedziane. Jestem jak najbardziej za pełną przejrzystością w zakresie rozliczania kilometrówek.
Dobrze. Szymon Hołownia został już wicemarszałkiem. To znaczy, że rezygnuje z walki o inne stanowiska?
Nie. Jest cały czas w procesie naboru na sekretarza w UNHCR.
Jeśli nim zostanie, to kto będzie wtedy wicemarszałkiem z Polski 2050?
Wskaże go Polska 2050 w demokratycznym procesie wyborczym.
Czyli będziecie wybierać, jeszcze nie wiadomo, kto to będzie?
Są kandydatury na horyzoncie pojawiające
się. Magdalena Filik, z którą pan ostro polemizował zresztą, napisała, że jak chce wyjechać, no to po co go wybrać na wicemarszałka?
Kto?
Wie pan kto? Pani Felix.
Myślę, że pani poseł Felix powinna czasami może szklankę herbaty przed wpisami na Twitterze poczynić i wpisy niektóre są delikatnie rzecz
ale pytanie brzmi, rzeczywiście, jeżeli chce wyjechać do ONZ-u, to po co zostaje wicemarszałkiem?
Dlatego, że w tym momencie procedura była taka, że był wybór wicemarszałka. Liderem Polski 2050 jest Szymon Hołownia i to on w ogóle budował pracę tego Sejmu, relacje międzynarodowe i to on został wskazany przez Polskę 2050
jako marszałek. Pojawiły się takie informacje, że jeżeli nie zostanie wybrany komisarzem, wysokim komisarzem ONZ-u, to wtedy będzie się starał o inne funkcje. Na przykład ambasadora w Nowym Jorku albo w Watykanie. No więc pytanie, czy są inne opcje na stole niż bycie wicemarszałkiem lub na wysokim komisarzu.
Nie ma żadnych innych opcji na stole.
Czyli nie ma propozycji, żeby został ambasadorem w Watykanie.
Nie było propozycji bycia ambasadorem w Watykanie, czy bycia ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Kategorycznie przycinam te spekulacje.
Na pewno? Znaczy, bo one się cały czas pojawiają. Rozmawiał pan o tym z Szymonem Hołownią?
Tak, bo rozmawiam z Szymonem Hołownią, bo pojawiają się one tylko i wyłącznie na przestrzeni medialnej, a nie przestrzeni faktycznej.
Kto powinien się opamiętać? Prezydent czy minister spraw zagranicznych i wicepremier? Bo ta polemika wchodzi na coraz wyższe poziomy.
Znaczy, zacznijmy od tego. Bezpieczeństwo nie powinno mieć żadnych barw politycznych. Bezpieczeństwo nie powinno być mieszane z polityką. I uważam, że tutaj każda strona powinna zrobić krok wstecz. I popatrzeć się na siebie.
Wicepremier i szef MSZ-u również.
Każda strona powinna zrobić krok wstecz i zastanowić się, czy nie popełniła błędu.
Powiedział, że my rozpijamy służby rosyjskie, wie pan? Bo jak rano przychodzą oficerowie służb rosyjskich do pracy, to przeglądają polskie gazety i mówią, o kurczę, to mieliśmy zrobić dopiero za miesiąc, a oni zrobili już dzisiaj. I piją, bo my sami załatwiamy za nich spory między sobą.
To ja się napiję.
Ale to jest woda, podkreślamy tutaj, pan poseł ma wodę.
Panie redaktorze, słodko-gorzkie te słowa, bo powiedzmy w jakiejś formie zabawnej przekazane, natomiast pamiętamy, kiedy straciliśmy swoje państwo. Pamiętamy, kiedy Polska przestała istnieć na mapach Europy. Wtedy, kiedy byliśmy pokłóceni, wewnętrznie pokłóceni, kiedy dwie grupy się ze sobą biły. Pokłócone państwo to słabe państwo, dlatego ja apeluję...
Ale wierzy pan o ten krok do tyłu? Wierzy pan, co on jest możliwy?
Na przykładzie tej sytuacji z dronami, które wleciały na terytorium Polski, wtedy udało się i spotkać pana prezydenta na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i merytorycznie porozmawiać, uzyskać informacje merytoryczne z tej Rady Bezpieczeństwa. Oczywiście niektórzy politycy, tutaj powiem o politykach z Konfederacji, którzy opuścili, zachowali się nieodpowiedzialnie i dalej się zachowują nieodpowiedzialnie w tym zakresie. Natomiast dało się uzyskać takie
jedno zdanie.
Dlaczego
wtedy się dało, a teraz się nie da? Nie dało, bo już widzimy ta polemika. W tym studiu wczoraj minister Bogucki mówił o gangu Olsena. Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji była ostra. Potem było wystąpienie Radosława Sikorskiego i odpowiedź Marcina Przydacza. No wszystko się rozkręca.
Znaczy ja apeluję do każdej ze stron, żebyśmy się zastanowili. Każdy, żeby zrobił krok do tyłu, żeby popatrzył na siebie. O to mi chodzi. Czy ja nie popełniłem już tutaj błędu? Czy ja nie powinienem zwolnić te swoje obroty i napędzanie siebie?
I za chwilę będziemy kontynuować tę rozmowę w Radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl i na portalu YouTube. Tam pytania od słuchaczy. A my dziękujemy słuchaczom Radia RMF FM. Przypominam, naszym gościem jest Paweł Ślisiewy, Polska 2050, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Spraw Człowieka. Zanim pytanie od słuchaczy, jeszcze jedno pytanie. No co z tym Trybunałem Konstytucyjnym? Dzisiaj upływa termin składania kandydatur.
Wiedziałem.
No wiedział pan, no jest pan szefem, państwo przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i co więcej politykiem partii, która mówiła, żeby jednak obsadzać. Będą kandydaci w koalicji?
Znaczy nie będzie kandydatów w koalicji, mimo tego, że jestem gorącym zwolennikiem i orędownikiem tego, żeby kierować kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego i to takich to zupełnie niepolitycznych. Ja będę bardzo apelował o to, żeby to nie byli czynni politycy, czy...
A będzie pan apelował, ale ich nie będzie.
Znaczy myślę, że... Znaczy może inaczej... Panie redaktorze, w momencie, gdy ja objąłem stery Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, natychmiast rozpocząłem pracę nad ustawami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego i KRS-u bez zbędnej zwłoki, mimo że wiele podszeptów mówili, poczekaj, bo będzie nowy prezydent, ten nie podpisze i tak dalej. Ja mówiłem, nie, pracujemy i to robimy. Nie udało się, bo pan prezydent skierował te ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, do Trybunału Konstytucyjnego, ale jeżeli nie da się tego Trybunału naprawić, bo ja uważam, że to zniszczony, to należy...
To ja odpowiem, nie uda się. Ja mogę panu powiedzieć, dlatego, że prezydent zawetuje.
Zgadzam się. Jeżeli się nie udaje naprawić tego w formie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to podejmiemy każdą inną możliwą próbę zgodną z prawem, w literze prawa, czyli właśnie wybierzmy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oni początkowo będą mieli bardzo trudną pracę, bo będą musieli współpracować z panem Święczkowskim, który zgadzam się, tak musi być i uważam, że powinniśmy rozpocząć procedurę wybierania tych sędziów.
Myślę, że w
kolejnych terminach pochylimy głowę nad tym i będę gorąco namawiał pana ministra, będę ministra Żurka gorąco namawiał na to, żebyśmy jednak...
Ale rozmawiał pan o tym z ministrem Żurkiem już, czy jeszcze nie?
Rozmawiamy koalicyjnie na ten temat, tak.
Macie jakieś poparcie poza Polską 2050 dla takiego pomysłu?
Myślę, Myślę, że tak.
Dobrze, a co z KRS-em? To znaczy chciałem się zapytać, czy kolejny KRS będzie wybierany według starej
znaczy, nie, ja uważam, jedną rzecz, tutaj mamy olbrzymi problem i tutaj powinny siąść wszystkie siły polityczne, wszystkie, ze wszystkich stron, nawet i Pałac Prezydencki, porozmawiać, jak tą sytuację naprawić, bo KRS jest olbrzymim problemem. Może warto pomyśleć o tym, że w maju kończy się kadencja KRS-u i warto może z tą końcem kadencji KRS-u pomyśleć o jakichś tutaj
Prezydent zmianach. Zgłosił swoje propozycje, rozważyłby je pan. On proponuje dalej, żeby to robił Sejm, tylko inną większością głosów i miałby się zmienić liczba sędziów koniecznych do zgłoszenia kandydatury.
Fundamentalnym problemem dla mnie jest to, że to Sejm wybiera niemalże większość KRS-u. I tutaj chodzi, że mam fundamentalne inne rozumienie przepisów konstytucji w tym zakresie, bo uważam, że tylko
tą no tak, ale jeśli się nie uda tego zmienić, to i tak będzie wybierał, dlatego, tylko inaczej.
Panie redaktorze, dlatego powiedziałem na samym wstępie, że uważam, że wszystkie siły polityczne powinny siąść do stołu i zastanowić się, jak to naprawić. Dlaczego? Chociażby jeżeli merytoryczne argumenty nie trafiają do tych wszystkich stron, to może fiskalne będą trafiały. 3 miliardy złotych Polska płaci kar za orzekanie sędziów wybieranych przez ten nowy
prezydent. Chciałby powołać Radę do spraw naprawy ustroju państwa. Jako przewodniczący Sejmowej Komisji wstąpiłby pan do takiej rady, gdyby pan został zaproszony przez prezydenta?
Pan prezydent wykonywał wcześniej różne ruchy w zakresie budowania różnych ciał. Natomiast ja się nie będę sprzeciwiał rozmowom, bo z rozmowy wykluwa się jakieś rozwiązanie.
No to teraz rozmowa z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, nasza kula, a w niej pytanie jest więcej, ale pan wylosuje dwa pytania. Jedno i drugie, bardzo dziękuję. I proszę mi oddać kulę. Tak, bardzo dziękuję. Piękny ruch posuwisty, chciałem powiedzieć, to nie brzmi dobrze. Proszę otworzyć pierwsze pytanie i odpowiedzieć na... I najpierw je przeczytać oczywiście.
Czy według pana posła w całym Sejmie nie było lepszego kandydata na marszałka Sejmu niż Włodzimierz Czarzasty? Mieliście być trzecią drogą, wybraliście osobę z PRL. O, bardzo fajne imię, Paweł.
Paweł.
No. Paweł, czyli Paweł odpowie Pawłowi. Szanowny panie, ma pan bardzo wiele racji, bo dla mnie głosowanie było bardzo trudne.
Czyli nie zaciągał się pan jak Bill Clinton.
Ja wolę polskie
bez
porównania.
Bez radości jak Jarosław Gowin.
Głosowałem, ale się nie cieszyłem. Zresztą to przecież też krakowskim asumptem. Za panem premierem. Natomiast ja wychodzę z założenia jednego, że to też jest jakaś nowa jakość w polityce, że pacta sunt servanda. Umów należy dotrzymywać. Jeżeli podpisaliśmy umowę pewnej treści...
Mogliście jej nie podpisywać. Mogliście wtedy dyskutować.
Ale ja nie mam problemu. Ja nie brałem udziału w negocjacjach nad tą umową. Może ja jako adwokat miałbym trochę inne, dalekosiężne myślenie i patrzenie na wszystkie możliwości i namawiałbym do innych rozwiązań. Nie wiem. Nie wiem, jaka byłaby wtedy
A dlaczego się
atmosfera.
Pan nie cieszył? Jak pan się nie cieszył, to dlaczego?
Bo nie jest to marszałek, który jest z mojej takiej, nazwijmy to, bajki historycznej. Również kancelaria pana marszałka.
Czyli świeżbił pana głos, żeby wyjść z politykami PiS-u i krzyczeć precz z komuną?
Daleko mi do niektórych działań polityków PiS-u. Daleko mi jest do pokrzykiwania na sali sejmowej. Mnie tam raczej rzadko pan redaktor usłyszał.
No to może taka myśl panu przebiegła?
Może inaczej, jeszcze raz podkreślam, nie cieszyłem się, natomiast umów należy dotrzymywać i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, bo jeżeli my pokażemy, jako politycy, na których nam na ręce patrzą, że nie potrafimy dochować umowy, to jak my możemy wymagać, żeby inni ludzie dochowywali umów?
O zachowywaniu umów jeszcze za chwilę porozmawiamy. Drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę, albo słuchaczek oczywiście, bo tutaj użyłem takiego sformułowania nieco...
O, bardzo pierwsze piękniejsze imię, panie redaktorze,
tak?
Bo imię jest jak moja ukochana córeczka, jedyna córeczka, bo mam dwóch Ancemonów i córeczkę.
Czyli Maria, jak rozumiem, patrząc się na imię. Ja też mam córkę Marię, pozdrawiamy wszystkie Marie.
Wszystkie Marie. I moja babcia była Marysia też.
Moja też. Pozdrawiamy wszystkie Marie, absolutnie. Bardzo proszę o
pytanie. Co z ustawą antykuwetową? Jakie są szanse na jej uchwalenie? Będę się widział także, będę chciał rozmawiać w najbliższym czasie z panem ministrem. Ja czasami zapominam. Balczunem.
Tak.
W zakresie spółek Skarbu Państwa i tej ustawy, bo Polska 2050 podjęła drugą próbę złożenia tej ustawy.
Będzie się pan widział, ale jest szansa?
Ja liczę, że jest szansa, ponieważ rozmawiam z Rafałem Komarewiczem, który prowadzi tą ustawę, który w komisji prowadzi tą ustawę i tutaj mamy pewien, że tak powiem, rozkład jazdy przygotowany na dalsze procedowanie tej ustawy.
Kiedy będziecie, Polska 2050 będzie miało wicepremiera? Jest jakaś perspektywa
panie
czasowa?
Panie redaktorze, nie ma redakcji, nie ma redaktora, który by no nie pytał, kiedy.
No wszyscy o to
kiedy.
Pytają, no bo wszyscy chcą wiedzieć.
Będziemy mieli wicepremiera, kiedy? Tak powiedział pan, pan Donald Tusk. Powiedział, że po 15 października, tak minął 15 października, pokazaliśmy jako Polska 2050, że są inne standardy w polityce, umów dotrzymujemy. Mimo, że to było bardzo trudno dotrzymać tej umowy. Druga osoba
pan
w państwie...
Będzie. A ja mam na imię, wie pan, skoro jesteśmy przy imionach, ja to często powtarzam, mam na imię Tomasz. Tomasz kiedyś powiedział, uwierzę...
Jak zobaczę.
Więc słowa politycy wypowiadają, a ich sprawdzianem jest to, czy to się dzieje. Na razie się nie dzieje.
Zgadza się, panie redaktorze. Ja tak samo uważam, ale pokazaliśmy, że te standardy umów należy dotrzymywać. Pan, umowa koalicyjna to nie jest tylko jeden papier, ale to także są spotkania liderów.
Dobrze.
Ale
kiedy także będzie dotrzymana?
Liczę na to, panie redaktorze, ja mogę liczyć na to trzymać pana premiera za słowo, że w najbliższym czasie.
Do końca listopada?
Liczę na to, że nawet wcześniej.
I to będzie Katarzyna Połczyńska-Nałęcz?
Została ona wskazana przez Polskę 2050 w demokratycznej podjętej decyzji.
A jeśli nie zostanie wicepremierem, to co Polska 2050 zrobi?
Panie redaktorze, we'll see.
No ale co? Macie jakieś plany?
Panie, oczywiście, że mamy, ale...
Macie jakieś plany. Nie musicie czekać, aż zobaczycie. Macie coś
dobry strateg nie zdradza wszystkich ale planów, to... tak jak dobry grzybiarz nie mówi, gdzie zbiera dobre grzyby.
Ale jest możliwe wyjście z koalicji?
Panie redaktorze, dobry statek nie zdradza swoich planów.
Ale to jest taka odpowiedź, która sugeruje, że możecie to rozważać.
Ale ja nie powiem, jakie mamy plany na działanie. My jesteśmy, jeszcze raz podkreślam, my jesteśmy wbrew pozorom bardzo lojalnym koalicjantem. Zachowujemy się lojalnie i odpowiedzialnie,
ale możecie wskazać
słowa.
Kogoś innego niż Katarzynę Połczyńską-Nałęcz, czy nie?
Ale oczywiście, że możemy wskazać.
Możecie.
Ale wskazaliśmy, Polska 2050 wskazała Katarzynę Połczyńską-Nałęcz.
Ale jeśli nie zostanie mianowana,
to tak samo
czy pomyślicie, czy
nie? Będzie, to też nie może być tak, że ktoś mi mówi, wy wskazujecie Pawła Śliza, a ja z Pawłem Ślizem nie chcę pracować.
No ale PiS mówi to samo. Myśmy wskazali na wicemarszałka konkretną osobę.
Ale tu jest jedna kwestia. Po pierwsze, mieli teraz możliwość wskazania ponownie, nie wskazali
nikogo. Ale
chcieli
tą samą.
Nie, nieprawda, nie wskazali nikogo.
No bo nie wskazali, bo powiedzieli, że nie chcecie wybrać tej osoby, którą oni już wskazali.
No ja znam inną etymologię i historię niewskazania pani wicemarszałek Elżbiety
Witek. A jaką pan zna?
Panie redaktorze, to trzeba pytać kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, ale pan powiedział, że pan zna.
Ja
no to
znam,
znaczy...
ale panie redaktorze, ale ja, to może jest plotka
ale
może jest nieprawdziwa
panie
plotka.
Panie, jak pan chce powiedzieć, że politycy nie opowiadają plotek, jak pan zaczął, to pan skończy.
Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że nie chce wystawiać pani Elżbiety Witek do tego składu.
Dlaczego?
Tego już nie wiem dlaczego.
Ale powiedział pan, że pan wie.
Ale nie chcę mówić. Nie, panie doktorze.
No naprawdę, tak się nie robi. Znaczy, nasi słuchacze teraz siedzą przy odbiornikach i myślą, no ale dlaczego?
I obgryzają z niecierpliwością.
Obgryzają, żeby się dowiedzieć.
To trzeba zaprosić jutro, albo no, chociaż, widzi pan redaktor. O, ja
jutro
mówię
będzie
kogo,
polityk
ja bym zaprosić, kogo zaprosić jutro. Ja bym na przykład pan
redaktor. Ja mogę panu powiedzieć, jutro będzie profesor Czarnek i zapytam go o to oczywiście, czy wie, jakie plotki usłyszą.
Poseł Ślis, tak.
Tak. Dobrze, zupełnie poważnie. Wie pan, że krąży o partii taka opinia, że macie... Ja powtarzam plotki czasem, ale staram się tylko takie, które sprawdziłem jednak, że macie więcej kandydatów na przewodniczących niż procent poparcia.
Nie, bo jest dwóch.
Dwóch jest tylko. Ja znam więcej nazwisk, oczywiście nie wszystkie są potwierdzone, ale wymienię panu. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
Niezgłoszona.
Ryszard Petru.
Zgłoszony.
Michał Kobosko.
Niezgłoszona.
Paulina Henning-Kloska.
Niezgłoszona.
Joanna Mucha.
Zgłoszona.
Dobrze, ale o tych nazwiskach się mówi, zgodzi się pan.
Tak.
A pan będzie startował, bo o panu też się mówi.
Niezgłoszony.
Nie, ale nie pytam się, czy zgłoszony, czy nie, tylko czy będzie pan, czy rozważa pan
wystartowanie. Ale oczywiście, że tak, bo dla mnie jest istotny ten projekt.
Każdy poseł Polski 2050 nosi buławę szefa w...
Nie, jak widzimy, na razie tylko dwóch, panie redaktorze. Ja rozważam...
dwóch, ja wymieniłem, że policzę tak
pięciu,
spokojnie.
Pięciu, panie redaktorze.
A pan jest szósty.
Panie redaktorze, ale na tym polega też demokracja, prawda? Że
jeszcze
możemy
Szymon
wystartować.
Szymon Hołownia, siódmy, bo on też mówi, że jak się nie będzie wysokim komisarzem, to rozważy, czy nie ratować partii.
Panie
dla partii ratowanie rzuci się przez morze.
Ja też.
Pan też się rzuci.
Bo ja uważam jedną rzecz, że to jest świetny projekt. Dzięki temu projektowi udało się odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Ja uważam, że pokazujemy, że jesteśmy rzetelnym koalicjantem. Oczywiście polityki też się uczyliśmy.
Wyborcy tego nie dostrzegają. Ale dlaczego? Już tłumaczę. Projektem tak. Macie między 1 a 3%.
No, ja z kolei widziałem, że w ostatnim sondażu 4, więc no okej.
Okay. Nie, szaleństwo. To nadal jest mniej niż ale kandydatów, dobra, których
wybrałem. Zgadza się, panie redaktorze. Wielkie wyzwanie przed nowym szefem partii. Natomiast pamiętajmy też jednej rzeczy. My tej polityki się uczyliśmy. Większość z nas, którzy wchodziło do tej polityki, taka chociażby jak ja, było zupełnie zielonych i
panie myślę, a jeżeli radzić sobie pan cały czas mówi, że macie dwóch kandydatów potwierdzonych, no bo rzeczywiście jest dwóch potwierdzonych, to gdyby pan miał wybierać między Ryszardem Petru a Joanną Muchą, no bo zakładamy, jak pan mówi, że nikt więcej nie potwierdził, że na pewno startuje tych dwoje, to kogo by pan wybrał?
Liczę na to, panie redaktorze, że wystartuje trzeci, którego ja chętnie poprę. Nie do końca się, znaczy inaczej, nie do końca zgadzam się z wizją Ryszarda, tak jak nie do końca zgadzam się z wizją Aśki, którą
czyli
kreują.
Paweł wystartuje. A może Michał?
A może Paweł? A może Szymon?
Nie, a może...
Nie mamy Tomasza, panie redaktorze.
No, bardzo mi przykro i nie będziecie mieć. Ja nie zmieniam zawodu, absolutnie. Więc zresztą Tomasz, wiadomo z Ewangelii. Wie pan, jak był przedstawiany?
No wiem, no póki nie zobaczył, to nie
wierzę. Niewierny był.
No niewierny był.
Ale ja bym powiedział odważny, bo wszyscy siedzieli zamknięci w obawie przed Żydami, a on chodził po mieście. Zostawmy to. Pytanie jest inne, czyli czeka pan na Katarzynę Połczyńską na Łącz?
Nie, tutaj nie ma to najmniejszego znaczenia Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Czyli jej decyzja w tym zakresie.
Paulina Henning-Kloska czy Michał Kobosko?
Była taka bajka Smurfów, w którym wybierali króla Smurfa naczelnika i tam no było nie, głosowanie, ja głosuję na, ja głosu, ale nie, ja głosuję na siebie. Tak było i wszyscy.
Czyli tak pan mówi?
I wszyscy tak, dobrze, wszystkie Smurfy
ale
tak
papa
mówiły.
Papa Smurf chce wyjechać, zostać wysokim komisarzem do spraw Gargamela.
Panie redaktorze, i połóżmy wszystkie ręce na pokład, żeby tak się udało, ponieważ jest to wielka nobilitacja dla naszego kraju i uważam, że gdyby Polak i marszałek Hołownia został kandydatem, to byłoby świetnie.
To zostanie przewodniczący partii Szymona Hołowni. Polska 2050. Właśnie, co będzie z nazwą? Bo wy się nie możecie nazywać Polska 2050, tylko musicie coś dołożyć do tej nazwy, jeśli Szymon Hołownia wyjedzie. No.
Chciałem powiedzieć, że nazwiemy partię... No dobrze. Musimy przeprocedować także i ten temat. Rzeczywiście, no bo...
To będzie teraz partia nowego przewodniczącego. Na przykład będzie Polska 2050 Pawła Śliza.
Śliza. Tak. Nie, na pewno nie chciałbym umieszczać. Uważam, że umieszczanie teraz imienia i nazwiska nie będzie właściwe. To było technicznie, bo nie mogliśmy nazwać inaczej.
To ja bezpłatnie.
Udzieli swojego imienia, pan redaktor.
Nie. Trzecia droga Tomasza Terlicka. Polska 2050, Tomasza... Nie, Polska 2050, nowe drogi.
Nowa droga.
Nowe przewodniczące, nowa droga.
Nowy rok, nowy ja. O,
Polska 2050, nowy ja. Tym wnioskiem kończymy. Bardzo dziękuję, Paweł. List Polska 2050, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.